Zapraszam na katechezę. Ciąg dalszy dekalogu, dekalog, czyli 10 przykazań po polsku. Dekalog jest to słowo greckie. Dzisiaj rozpoczynamy rozdział 5, przykazanie. Piąte przykazanie, trzy pierwsze przykazania z dekalogu, dotyczą miłości Pana Boga. Następne 7, miłości bliźniego. Jesteśmy w drugim przykazaniu dotyczącym miłości bliźniego. 5. przykazanie, pamiętamy, nie zabijaj. Czytamy w Księdze Wyjścia, rozdział 20, wiersz 13, nie będziesz zabijał. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, to już mówi Pan Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. W nauce Kościoła jest i ta prawda, bardzo ważna prawda. A Kościół uczy w imieniu Chrystusa. To jest nauka Chrystusa. Kościół tę naukę nam przybliża, tłumaczy. Otóż życie ludzkie jest święte. Święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje nas zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od Jego początku aż do końca. Nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zadawania śmierci niewinnej istocie ludzkiej. Bóg dał życie, Bóg życie zabiera. Pismo Święte w opisie zabójstwa Abla przez jego brata Kaina ukazuje od początku historii ludzkości obecność w człowieku gniewu i pożądliwości. Są to skutki grzechu pierworodnego. Człowiek stał się nieprzyjacielem swego bliźniego. Pan Bóg stwierdza niegodziwość tego bratobójstwa. Jest to w Księdze Rodzaju, rozdział 4. Słyszy Kain, cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego przelaną przez ciebie. Przymierze Pana Boga i ludzkości przypomina o Bożym darze życia i o zbrodniczej przemocy człowieka. Właśnie w Starym Testamencie, mówi Pan Bóg, czytam w Księdze Rodzaju dalej, upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie. Jeśli kto przeleje krew ludzką przez ludzi, ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga. Stary Testament zawsze uważał krew za święty znak życia. I trzeba o tym wiedzieć w każdym czasie. Krew brata. Nie wolno przelewać krwi brata. Nie wolno zabijać. Życie człowieka jest święte od początku do naturalnej śmierci. I nikt nie ma prawa w żadnej sytuacji bezpośrednio zadawać śmierć niewinnej istocie ludzkiej. Pismo Święte określa szczegółowo zakaz zawarty w piątym przykazaniu w Księdze Wyjścia, rozdział 23. Nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego. Zamierzone zabójstwo niewinnego człowieka pozostaje w poważnej sprzeczności z godnością osoby ludzkiej, ze złotą zasadą i ze świętością Stwórcy. Nie czyń nikomu, co tobie niemiłe. Prawo, które zakazuje zabijania, jest prawem powszechnie obowiązującym. Obowiązuje wszystkich i każdego, zawsze i wszędzie. W kazaniu na górze Pan Jezus przypomina przykazanie nie zabijaj i dodaje do niego zakaz gniewu, nienawiści i odwetu. Co więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawienia drugiego policzka, miłowania nieprzyjaciół. On sam nie bronił się i gdy przyszli po niego, gdy Judasz przyprowadził tych, którzy mieli go pojmać do ogrodu oliwnego, a Piotr chciał obronić Pana Jezusa, wyciągnął miecz i tym Malchusowi aż ucho uciął, Pan Jezus wtedy powiedział do Piotra: schowaj miecz do pochwy. Pan Jezus się nie bronił wtedy, nie zabijaj. Nie zabijaj. Właśnie Pan Jezus w kazaniu na górze przypomina przykazanie nie zabijaj. Czytamy właśnie w rozdziale 5, wiersz 21. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A każdy, ktoś by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. Tak. Jeszcze więcej dodaje Pan Jezus, żeby nie gniewać się, nie mścić się, żaden odwet, nie nienawidzić. Powiedział: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Czytamy: a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi, a kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. I dalej warto pamiętać o tym, idziemy na mszę świętą, jak to jest z nami. Mówi Pan Jezus tu dalej: a jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś jeszcze z nim w drodze. By cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Tu chodzi też i o wieczność, żebyśmy do wieczności poszli pojednani z bliźnimi, żeby wszystko było uporządkowane w naszym życiu. Jednak jest też w pewnych sytuacjach jest nawet zabójstwo może być usprawiedliwione. Kiedy? W obronie własnej. Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego zabójstwa. Z tej obrony, samo obrony może wyniknąć dwojaki skutek. Zachowanie własnego życia oraz zabicie napastnika. Zróżnicowanie czynności moralnych zależy od tego, co się zamierza, a nie od tego, co jest wbrew zamierzeniu. Bronił się. Nie chciał zabić tego człowieka, ale bronił się. I w obronie doszło do zabójstwa. Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, czytamy. A więc siebie w jakiś sposób też trzeba miłować, ale to nie może być egoizm. To miłowanie siebie objawia się między innymi w tym, że szanuje swojego zdrowia. To nie zabijaj obowiązuje również w stosunku do każdego z nas, do mnie, to możemy tak powiedzieć. Każdy może do sobie powiedzieć, mnie też obowiązuje miłość bliźniego. Mnie też obowiązuje to, żebym nie zabijał swojego organizmu siebie. Na przykład nie dba o zdrowie, naraża się na to, że utraci życie. Na przykład jest nieroztropny, idzie gdzieś, mówią nie idź, albo jedzie zbyt szybko, mówią nie jedź. Nie tylko, że naraża innych, ale i siebie. Także mówię tu leczenie siebie, to jest obowiązek. Trzeba dbać o swoje zdrowie, nie zabijaj. Trzeba prowadzić odpowiednią higienę też psychiczną, fizyczną. Tak jak i higienę duchową tutaj też, żeby nie zabijać ducha swojego, nie prowadzić tej higieny duchowej, nie modli się, nie zwraca się do Pana Boga. On zabija siebie duchowo wtedy, jak odcina się od źródła życia, od Boga. To jest bardzo szerokie też przykazanie, to nie zabijaj. Miłość bliźniego, powtarzam jeszcze raz, miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności. Jest zatem uprawnione działanie w celu zachowania własnego prawa do życia. Kto broni swego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios. Ale nie było to celem, żeby go zabić. Tak z zimną krwią idzie i zabija. Nie, on się bronił. Jeśli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły niż potrzeba, to będzie niegodziwe. Dozwolona jest natomiast samoobrona, w której ktoś w sposób umiarkowany odpiera przemoc. Nie jest natomiast konieczne do zbawienia, by ktoś celem uniknięcia zabicia napastnika zaniechał aktu umiarkowanej samoobrony. Gdy człowiek powinien bardziej troszczyć się o własne życie, niż o życie cudze. Jeżeli już troszczy się bardziej o życie cudze, to już jest w stopniu heroicznym ta miłość bliźniego. Na przykład w przypadku, mamy taki bardzo jasny przykład, święty Maksymilian Maria Kolbe. Oddał swoje życie za życie drugiego człowieka. To już był heroizm. Tak. Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugich. Na przykład sprawa wojny. Przychodzą. Mordują. Obowiązkiem jest bronić. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Trzeba tak unieszkodliwić go. Z tej racji sprawujący prawowitą władzę mają prawo uczyć się nawet do broni, aby odeprzeć napierających na wspólnotę cywilną powierzoną im ich odpowiedzialności. Wysiłek państwa, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zachowań, które naruszają prawa człowieka i podstawowe zasady obywatelskiego życia wspólnego, odpowiada wymaganiu ochrony dobra wspólnego. Prawowita władza publiczna ma prawo i obowiązek wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa. Właśnie strzec dobra wspólnego. To jest to, na przykład ta sprawa imigrantów. Bardzo roztropnie postąpił obecny rząd, pani premier, gdy upomniała się chwileczkę. Dobrze, my chcemy pomagać innym, ale najpierw bezpieczeństwo. Musi być zachowane bezpieczeństwo naszego narodu, naszych obywateli. A nie tak, dobrze, otwieramy całe granice, a przychodźcie, kto tylko chce. Nawet nie patrzymy, kto i mamy. Mamy już pierwsze przykłady w Berlinie, w Hamburgu, w Paryżu, w innych miastach. Warto to obserwować i tu zastanowić się. Musi być pewien namysł, proszę Państwa. Tak. A nawet jeżeli ktoś narusza to bezpieczeństwo obywateli, państwo, prawowita władza publiczna ma obowiązek, nie tylko prawo, ale i obowiązek wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa. Dlaczego jest ta kara? Ona ma cele wychowawcze, ona ma cele zapobiegawcze. Pierwszym celem kary jest naprawienie nieporządku wywołanego wykroczeniem. Naprawić to wszystko. Gdy ta kara jest dobrowolnie przyjęta przez winowajcę, ma wartość też zadośćuczynienia. Ten, który to wyrządził, to zło, on widzi, a zrobiłem źle, ja chcę się naprawić. Tak było na przykład z mordercą świętej Marii Goretti. On chciał wynagradzać to, co zrobił. On zamordował Goretti, ale później naprawiał to. I to właśnie taki cel ma być tej kary. To byłoby najlepsze, żeby to było leczące. Naprawiające człowieka. Poza ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, kara ma wartość leczniczą. Powinna w miarę możliwości przyczynić się do poprawy winowajcy. Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza nawet zastosowanie kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. O tu by trzeba było bardzo, bardzo się zastanowić. Bardzo się zastanowić. To ma być, jeżeli już nie ma żadnego innego sposobu, żeby zachować porządek, żeby uchronić się przed tym niesprawiedliwym napastnikiem, to wtedy, no ale to są bardzo chyba rzadkie przypadki, tu raczej powinno się odizolować, żeby nie zrobił krzywdy. Tak. Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczą do obrony i zachowania bezpieczeństwa osób przed napastnikiem, władza powinna ograniczyć się tylko do tych środków, ponieważ są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej. Istotnie dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu ostatecznie możliwości skruchy, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy, odebrania mu życia są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale. Nie zabijaj. Pomyślmy nad tym. Oczywiście na ten temat jeszcze będą katechezy. Problem jest bardzo szeroki. My tylko tak dotykamy tego problemu, ale warto dokonać pewnego namysłu samemu, dyskutować, rozmawiać. To przykazanie obowiązuje i życie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci. Pan Bóg jest dawcą życia. Nie człowiek kombinuje in vitro, aborcja, antykoncepcja, nie wiadomo co, wszystko tylko. A gdzie Pan Bóg? A gdzie Pan Bóg? Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, to zawsze pytamy, a co Ty na to, Panie? Panie Jezu, a co byś Ty uczynił? Bóg posłał swojego Syna jednorodzonego, aby nas zbawił. I ten Syn tak nas umiłował, Ojciec też tak nas umiłował, że Syn przyjął ludzkie ciało i stał się podobnym we wszystkim do człowieka oprócz grzechu. I naśladując tego Boga człowieka, po prostu my stajemy się świętymi. I stąd to pytanie ciągłe. Cokolwiek czynimy, Panie, a co byś Ty uczynił? Są takie sytuacje, w których nie wiemy, co czynić. Panie, co byś Ty uczynił na moim miejscu? I tutaj modlitwa też. Dodaj mi sił. Patrz, jak mnie ponoszą jakieś żądze. Patrz, jak mnie egoizm ponosi. Patrz, jak mnie nerwy ponoszą. Patrz, ile mi krzywdy zrobił. Co byś Ty zrobił? Pomóż mi, Panie. Chcę Ciebie naśladować. Chcę Ciebie naśladować. To musi być wszystko bardzo dojrzałe. To nie może być naiwne też. To nie, my nie możemy być naiwni. My nie tylko emocjami się kierować. Nie możemy też w naszym życiu, ja to nazywam, myśleć projekcją własnych pragnień w stosunku do innych. A jest tak, bo mi się tak, to... Nie, pomyśl. Co człowiek, to pomysł, co człowiek, to albo pomysł, albo bezmysł, albo może nie tylko. Każdy człowiek jest inny i my tu musimy się jakoś tak odnaleźć jako uczniowie Chrystusa i to jest nasze, to jest zadanie, to jest doskonalenie się do dojścia, żeby dojść do Królestwa Niebieskiego. Tak też budujemy Królestwo Boże w ten sposób. Właśnie.